I tak jest, proszę Państwa, że od poniedziałku Poranek Wnet trwa przez cały dzień, czyli przez cały dzień Państwa informujemy o tym, co dzieje się w Polsce, co dzieje się na świecie, o ważne wystąpienia rządowe są i czy prezydenckie są transmitowane w Radiu Wnet na żywo. Dużo komentarzy, ale też staramy się doradzać rozmaite rzeczy, co można zrobić w tych czasach, kiedy musimy pozostać w domu. Uruchomiliśmy specjalny telefon, ale o tym za chwilę, bo codziennie transmitowana jest msza święta Ojca Świętego Franciszka z domu świętej Marty Miś, który zna język włoski, przysłuchiwał się homilii czy kazaniu papieskiemu, co dzisiaj Ojciec Święty Franciszek powiedział.
Tak, teraz papież Franciszek kończy właśnie mszę świętą w domu świętej Marty i na koniec w kazaniu powiedział słowa: bądźmy blisko siebie, jak Bóg jest blisko nas, gdy Go wzywamy. Papież rozpoczął tę mszę świętą przed przeżegnaniem się, powiedział: dziś modlimy się za wszystkich, którzy w służbie medycznej oddali życie, ratując chorych. I taka była intencja później tej mszy świętej. Na mszy świętej było tylko 3 kapłanów i 3 wiernych i 1 siostra zakonna z papieżem Franciszkiem. A mówił, cały czas powtarzał słowa, które nawiązywały do czytań o tym, jak Mojżesz powiedział, że jaki lud jest, prawda, tak wspaniały, który ma Boga, tak wspaniałego, który dał takie prawa. I mówił cały czas, powtarzał słowa Dio e vicino. Bóg jest blisko. I ta bliskość, o tej bliskości mówił. I mówił, że być blisko dla Boga, to znaczy, że chce być blisko nas. My się często ukrywamy przed Bogiem, tak jak Kain się ukrył po grzechu, jak Adam z Ewą się ukryli. A Bóg chce być blisko nas, dlatego ta bliskość potrzeba nam dużej pokory. I mówi, o to trzeba się modlić, bo bliskość zawsze wiąże się ze słowem pokora. I drugie słowo, które często papież Franciszek używał, było Dio Camino, con suo popolo. Camino, czyli idzie przy swoim ludzie, cierpiącym swoim ludzie.
I tak może będzie taka tradycja, że będziemy Państwu w poranku streszczać to, co powiedział Ojciec Święty w domu świętej Marty. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Na zegarze godzina 7:37. Nie wiem, czy śpiewa Jerzy Bielewicz, ale mam nadzieję, że jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Zależy, jak rozumieć śpiewanie. Nie, absolutnie nie śpiewam, nie donoszę.
Życie jest piękne, życie jest śliczne. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił ten plan ratowania polskiej gospodarki w dobie koronawirusa. Co pan o nim sądzi? Nie o Mateuszu Morawieckim, tylko o planie.
No, potrzebny nam jest optymizm, na pewno nie krytykowanie przedsięwzięć. No, wszyscy działamy w dobrej woli i chcemy wyjść z tego kryzysu, jaki w tej chwili, z jakim mamy do czynienia. Z kryzysu zdrowotnego, to tak trzeba definiować. W tej chwili mierzymy to, co politycy robią, to, co przedsiębiorcy robią, czy prezesi firm, właśnie w takich kategoriach. Co masz do dania, aby przezwyciężyć ten kryzys? Wczoraj w Stanach Zjednoczonych prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że wprowadza w życie akt, który umożliwi mu kierowanie produkcją przemysłową na potrzeby walki z kryzysem. Przedstawia się jako przywódca czasów wojny. I te porównania do czasów wojny są na dzisiaj no, w prasie, wszędzie w prasie właśnie porównuje się dzisiejszy czas do czasów wojny, do czasów, kiedy na przykład Niemcy po przegranej wojnie przemysł praktycznie tam stanął i gospodarka stanęła na kilka miesięcy. W tej chwili celem jest utrzymanie struktur państwa, struktur spółek, podtrzymanie systemu finansowego, I no, rząd robi po prostu to, co powinien, czyli broni miejsca pracy, broni płac dla obywateli, chce inwestować w walkę z koronawirusem, czyli inwestować w zdrowie. Aby opisać ten plan, można powiedzieć tak, że są tam krótkoterminowe wydatki i długoterminowe. Ten długoterminowy to jest plan inwestycyjny inwestycji i to możemy, że tak powiem, odsunąć gdzieś na przyszłość. W tej chwili sednem działania jest, aby podtrzymać funkcję państwa, funkcję przemysłu, żeby ten przemysł pracował na walkę z koronawirusem. I to tak jest właśnie. No, giełdy idą w dół, bo trudno, żeby nie szły przy napływie informacji, złych informacji ciągle. No, pocieszeniem może być to, że giełdy azjatyckie spadają o wiele mniej niż giełdy w Europie. Na przykład DAX, niemiecki DAX spadł o 38% w ciągu miesiąca. Natomiast w Szanghaju giełda chińska spadła tylko 11%, czyli ponad trzykrotnie mniej, dlatego że Chiny już przechodzą tą infekcję wirusem, natomiast ten wirus jest wszechobecny w tej chwili w Europie. No i nie, to oczywiście jest w tym logika i po prostu tak jest, aczkolwiek końca kryzysu nie widać. No i trzeba patrzeć na to bardzo realistycznie. No to jest jeden z najbardziej ambitnych programów wspierania gospodarki. To jest przecież około 10% PKB, te 212 miliardów dolarów, złotych. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych to niecałe 10%. Natomiast Wielka Brytania zapowiada ten swój plan przeciwwirusowi na 15% PKB. Oczywiście to ciągle jest w fazie planowania. Musi przejść przez legislację. Słyszymy, że ten nasz plan ma zmienić się w ustawy w ciągu tygodnia. Musi przejść przez Sejm, Senat, później prezydent musi to podpisać. No i tutaj te procedury legislacyjne też muszą być bardzo wydajne, bardzo szybkie. Nie ma tu miejsca na walkę polityczną. Tak jak mówię, dobra wola to jest to, co powinno charakteryzować działania polityków, szefów spółek, no i nas wszystkich. Jeśli chodzi o takie słabe punkty, wydaje się, że jakby to powiedzieć...
Po prostu.
Wydaje się, że no tutaj oczywiście najbardziej zagrożony jest system finansowy, system bankowy, niezależnie od kontynentu czy od państwa, dlatego że no po prostu firmy, nie będzie przychodów w systemie bankowym. Z kolei w tym systemie finansowym najbardziej takie miejsca podatne na kryzys, jak pokazują wyniki na giełdach czy na rynkach towarowych, są niebankowe firmy finansowe, czyli różnego rodzaju fundusze, którym no, sądzę, że nie będzie pomysłu, żeby im pomagać, a one przeżywają w tej chwili olbrzymie kłopoty. Starają się likwidować swoje aktywa tak, żeby wywiązać się ze zobowiązań wobec inwestorów, czego przykładem są ceny złota bardzo niskie. No ale czy to będzie sukces, czy osiągną sukces? Trudno powiedzieć. Pozostawiam to bez odpowiedzi. W międzyczasie cena ropy spadła, WTI spadła do 23 dolarów. Cena europejskiego Brent do 26 dolarów. To są ceny ropy z 1985 roku. Taki mamy poziom cen na rynku ropy. Rynek miedzi, my jesteśmy zainteresowani tym, bo mamy olbrzymią firmę KGHM, która wydobywa rudę miedzi i przetapia ją. W tej chwili przed tym, jeszcze kilka tygodni temu były na poziomie 6300 dolarów za tonę. W tej chwili to jest 4500 dolarów za tonę. Więc rynki finansowe i gospodarka odzwierciedla to, co się dzieje.
I będziemy to wspólnie obserwować, żeby opowiadać o tym, co dzieje się w tej realnej gospodarce. Jest tak, że nowy system nam się szykuje gospodarczy na świecie i o tym też z przyjemnością w następnym naszym połączeniu porozmawiam z Jerzym Bielewiczem, a teraz muszę patrzeć na zegarek. Jest godzina 7:45 i słuchają Państwo Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
7:45, słuchają Państwo Poranka Wnet. A jak ten Poranek Wnet zupełnie bez muzyki ma się obyć? Nie, to niemożliwe. Marek Grechuta zaśpiewa dla Państwa. To jest piosenka, którą my wybraliśmy dla Państwa, ale Państwo mogą wybierać takie piosenki, które Państwo chcą usłyszeć w radiu Wnet. 507 247 289 to jest nasz numer telefonu. Działa od wczoraj. W każdej sprawie można dzwonić. Obserwacje koronawirusowe, książka, którą chcą Państwo polecić, film, który Państwo chcą polecić, cokolwiek, gra, albo jak Państwo spędzają ten czas kwarantanny. 507 247 289, a przy okazji przypomnę Państwu, że jest takie miejsce w internecie wspieram.to/JP2. To jest to miejsce, gdzie można wspierać Radio Wnet, nas w drodze ze świętym Janem Pawłem II, ale też nas w naszym funkcjonowaniu. wspieram.to/JP2. Wspieramy Radio Wnet. Radio, które nadaje dla Państwa informacje i mówi o tym, co najważniejsze przez cały dzień. I też zachęcam Państwa do słuchania audycji od 18 do 19. Podsumowanie dnia. Wszystko, co najważniejsze, pojawi się w radiu przez cały dzień. Tam w podsumowaniu będzie. Na zegarze godzina 7:50.
Kronika paryska.
I usłyszymy teraz głos Piotra Wita. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, panie prezesie, i witam państwa. No pan, panie prezesie, wie i słuchacze też już wiedzą, że Paryż jest miastem 500 wsi. No nie wolno nam poruszać się po całej stolicy, a co do naszej wsi, którą jedni nazywają Saint-Lambert, drudzy Vaugirard, to nikt nigdy jej nie widział takiej jak obecnie. Panuje cisza, czasem tylko przez główną ulicę przemknie widmo autobusów z widmem pasażera wewnątrz albo i bez niego. Co 20 minut pod naszymi oknami przejedzie bezszelestnie nasz wiejski mikrobusik elektryczny pusty. Prezydent zapowiedział, że mamy maski ochronne, rękawiczki gumowe, żel antybakteryjny i zwłaszcza świadomość republikańską. O maski i rękawiczki pytałem w aptece rano we wtorek 17. Dzisiaj też dowiedziałem się z radia, że wciąż ich nie ma, ale podobno jadą ciężarówkami. Przed zapadnięciem godziny policyjnej, to znaczy przed południem we wtorek, obszedłem naszą małą wieś paryską. W przeddzień wieczorem w mediach zagrzmiały surmy i werble. Usłyszeliśmy Marsyliankę, po czym prezydent oznajmił wypowiedzenie wojny. Jego wystąpienie trwało 20 minut, wydaliśmy wojnę, powtórzył 20 razy oraz zapowiedział dostarczenie masek i innych środków ochronnych nazajutrz do aptek w trzech regionach Francji najsilniej dotkniętych przez epidemię, a więc w pierwszym rzędzie do naszej Île-de-France. Świadomości republikańskiej więc nie brakuje. Ale to jest jedna z nielicznych broni, jakie na razie możemy przeciwstawić niewidzialnemu wrogowi. Słyszałem, że w Polsce jest także dodatkowo jedność narodowa. Wychodzimy więc z domu na wieś, tylko do sklepu. W sklepie też spokojnie, puste półki już zapełniono, klienci obładowani wrócili do domu z zapasami kaszy i makaronów na cały rok i zapasami papieru toaletowego na dwa lata. Teraz słyszałem pytania w Radiu Wnet od słuchaczy, a także z Los Angeles, dlaczego ludzie wykupują takie ogromne ilości papieru toaletowego. No tutaj słyszałem, że robią sobie maski ochronne z tego papieru. Nie wiem, czy to wszystko wyjaśnia, ale częściowo. No niebo przejaśniało, nie ma na nim smug od samolotów, nie ma spalin na parterze, nie ma na wysokościach. No siedzimy zatem u siebie i nasłuchujemy komunikatów, ciekawi, co dzieje się w naszym mieście i co przyszłość przyniesie. Słuchamy autorytetów i też trudno nam dojść do jakichś wiążących konkluzji. Autorytety polityczne mówią swoje, autorytety naukowe co innego. W ubiegłym tygodniu powtórzyłem opinię jednej z agencji prasowych, która wyraziła się lekceważąco o lekarzach z Marsylii i proponowanym przez nich lekarstwie na wirusa. Później zainteresowałem się bliżej sprawą i opadły mnie wątpliwości. Lekarz nazywa się Didier Raoul i z pewnością nie zasługuje na lekceważenie. Jest profesorem mikrobiologii i badaczem. Można przypuszczać, że z racji zajmowanego stanowiska jest nawet człowiekiem, który we Francji wie najwięcej o koronawirusach. Profesor Didier Raoul dyryguje w Marsylii tak zwanym Uniwersyteckim Instytutem Szpitalnym Śródziemnomorskim Chorób Zakaźnych. Ten szpital chorób głównie tropikalnych powstał w czasach Imperium Kolonialnego, kiedy terytorium zamorskie przewyższało 28-krotnie powierzchnię Francji kontynentalnej. Od tego czasu jest stale unowocześniane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki. Co mówi profesor Raoul? Przede wszystkim jest zdziwiony rozmiarami paniki. We Francji wojna z wirusem COVID-19 pociągnęła za sobą do wtorku 175 ofiar śmiertelnych. Dzisiaj, a właściwie wczoraj wieczorem, według ostatnich statystyk, jest ich 264. Rząd mówi o eksplozji choroby. Dla porównania, w 2019 roku na grypę zmarło 7200 osób, w 2018 9000. Rok wcześniej, 2017, ofiar grypy było 18 tysięcy we Francji, a może 20. Koronawirus jest dobrze znany uczonym. Przed profesorem Raultem mówił to samo profesor Axel Kahn, który krytykował opieszałość rządu. Na wirusa nie ma lekarstwa, powiedział słynny kancerolog i prezes Ligi Kancerologicznej. Ale zachowanie i rozwój wirusa są tak dobrze znane i sposób przenoszenia zarazków tak szczegółowo opisany, że od momentu, kiedy się pojawi, wszystko, co nastąpi, jest przewidziane jak w równaniu matematycznym. To jest wyrażenie profesora Axela Kahna. Rząd zezwalał na mecze futbolowe i urządzał niedzielne wybory, jak gdyby o tym nie wiedział. Profesor Raoul przyznaje, że najbardziej narażone są osoby chore i w podeszłym wieku. Ale, dodaje ten mikrobiolog, o tym, że najczęściej umierają ludzie chorzy i starzy, wiedzieliśmy już i dawniej, przed pojawieniem się koronawirusa. Jego zdaniem centralnym problemem jest zredukowanie ładunku wirusa w organizmie. Udało mu się to osiągnąć przez podawanie plakenilu, znanego od dawna i stosunkowo niedrogiego leku przeciwko malarii. U pacjentów z Nicei i z Avignonu, którym podawano plaknil, po 6 dniach stężenie wirusa spadło do 25%, podczas gdy nieleczeni zachowali go w 90%. Profesor Raoul nie przypisuje sobie zasługi odkrycia. Sprawa jest znana, jak mówi, opisana i metoda stosowana jest przez Chińczyków. Teraz w połowie marca już odwołano mistrzostwa tenisowe Roland Garros, przewidziane na koniec maja, przerwano remont katedry Notre Dame, zawieszono międzynarodową komunikację lotniczą na najbliższy miesiąc. Czym tłumaczyć obecną panikę? Kto jej ulega, w jakim celu, skąd przyszedł wirus? Chińczycy i Amerykanie przerzucają się nawzajem odpowiedzialnością. Marine Le Pen twierdzi, że wirus jest gorszy, niż nam się to mówi. Nic z tego nie rozumiem. Rząd wprawdzie wykazuje brak zdecydowania i plącze się we własnych sprzecznościach, kiedy wydaje polecenia ludności, ale wykazuje dużą przytomność umysłu, gdy chodzi o pieniądze. Minister gospodarki poinformował o znacznym wzroście długu narodowego, zapowiedział 1-procentową recesję gospodarczą w tym roku i w związku z tym nacjonalizację wielkich przedsiębiorstw. 1-procentowa, no to powiedział 2 dni temu. Może dziś już te plany, te przewidywania się zmieniły. Przypomina się nacjonalizacja dokonana na początku lat 80. Prezydent Mitterrand upaństwowił wówczas 36 banków prywatnych. Ich właściciele otrzymali ogromne odszkodowanie. Sama tylko rodzina Rothschildów kosztowała podatnika francuskiego równowartość 5 miliardów euro. Ale wówczas kasy państwa były pełne, napełnione przez Giscarda d'Estaing i jego ministra skarbu Raymonda Barra. Dzisiaj ma się ratować gospodarkę za pieniądze pożyczone. Nikt nam nie mówi, od kogo się je pożyczy. No, chyba nie od nafciarzy, których towar stracił 60-70% wartości w ostatnich dniach. Chyba zadłużymy się jak zwykle u wielkich bankierów, którzy mają pieniędzy ile chcieć, ponieważ produkują je ex nihilo, jak mi to wytłumaczył pan Jerzy Bielewicz, oburzony, że tego nie rozumiem. Ex nihilo, czyli z niczego, nawet nie z powietrza, które jest zaafektowane koronawirusem. No a teraz reakcje ludności. Bardzo wielu Paryżan opuściło stolicę i udało się na wieś do swoich wiejskich rezydencji. I tam spotkali się niektórzy i w niektórych regionach z żywiołową wrogością. Nawet mieszkańcy tameczni zarzucają im, że otwierają okna, no bo przyjeżdżają, prawda, z miejsca zarażonego i tam te zarazki przenoszą na prowincję. Więc to jest taka reakcja bardzo typowo francuska. Właściwie teraz ukazują się, ten kryzys nagły ukazał w bardzo jaskrawym świetle rozmaite cechy charakteru francuskiego. No a głównie w dzielnicy 9-3, czyli Saint-Denis, doszło do bujek przed sklepami i w sklepach. To się tłumaczy tym, że to są dzielnice bardzo biedne, gdzie ludzie żyją z dnia na dzień. I całe pieniądze, niewielkie te pieniądze, jakie mają w domu czy na koncie bankowym, no starają się wydać na zapasy, wiedząc, że być może jutro już nie będą mieli pieniędzy, nie będą mieli zapasów. No tak to wygląda, ale jednocześnie dzisiaj rano usłyszałem komunikat wielkiej firmy farmaceutycznej Sanofi, która zapowiedziała darmowe rozdawnictwo leków dla ludności, więc przypuszczam, że także tego plaknilu, o którym profesor Didier...
Ustawią się kolejki. Także...
Proszę?
Ustawią się kolejki. Jak będą za darmo rozdawać.
No to już jest problem tylko techniczny, ale profesor Didier Raoul jest zarazem naturalnie członkiem tej bardzo elitarnej, tego bardzo elitarnego komitetu antykryzysowego, sanitarnego francuskiego i pytany przez dziennikarzy, jak odnoszą się do niego jego koledzy zasiadający w tym komitecie, powiada, no mnie traktują jak jakiegoś przybysza z innej planety, nikt mnie nie słucha. No, tak to wygląda, ale wydaje się z ostatnich komunikatów wczoraj wieczorem i dziś rano, że jednak rząd zaczął słuchać profesora, tym bardziej, że on się powołał na doświadczenie Chin, w których nie ma już żadnego nowego przypadku zachorowania. No i rząd zapowiedział, że rozważa sprawę i będzie robił doświadczenie. Nie wiem, jakie doświadczenia, bo profesor Raoul w swoim najlepiej we Francji i pewnie w Europie szpitalu uniwersyteckim chorób zakaźnych i tropikalnych przeprowadził wszystkie doświadczenia, jakie można było.
Bardzo serdecznie dziękuję, a Państwa zachęcam do tego, żeby sięgnęli Państwo po najnowszy Kurier Wnet. Tam jest oczywiście felieton Piotra Wita. Tym razem ten felieton dotyczy zarazy w czasach Fryderyka Chopina i książki pana Piotra Wita.
No właśnie, bardzo panu dziękuję, że pan zachęca. Tak, rzeczywiście, że tam można przeczytać o tym, jak ludzie zachowują się, jak zachowują się społeczeństwa w czasach kryzysu. Dokładnie te same zachowania, no może nie tak drastycznie aż jak wówczas we Francji, ale jednak bardzo podobne odruchy obserwuje się dzisiaj, jak w tym 1832 roku, kiedy Chopin próbował w pełni kryzysu rozpoczynać swoją karierę kompozytora i pianisty w Paryżu.
A skoro jest godzina 8:03 i tak wiadomości są spóźnione, już Jan Gromnicki, Józef Skowroński są w studiu, ale to powiedzmy słów parę na temat koncertu Blechacza.
No, koncert Blechacza miał miejsce 1 marca. Data jest urodzin Chopina. Koncert miał miejsce w Théâtre des Champs-Élysées, to jest najbardziej prestiżowa sala koncertowa Paryża i jedna z najbardziej prestiżowych na świecie. Grał z orkiestrą poznańską, znakomicie. Zresztą miał bardzo dobry dzień. To jest w przypadku artysty i artysty tak wrażliwego, jak są ci wielcy pianiści, to jest bardzo ważne. No, znaczy on jest, ma usposobienie wyrównane i zawsze gra fenomenalnie, ale tutaj to było coś zupełnie szczególnego. I grał pierwszy koncert fortepianowy Chopina, ten bardzo, oba są bardzo piękne. I wywołał zupełną entuzjazm publiczności taki, że nie pozwolili mu na zrezygnowanie z bisów, a przecież po koncercie, po odegraniu całego koncertu wieloczęściowego, no pianista zwykle jest tak wyczerpany, że odmawia bisów nawet
zagrał.
No tutaj jednak bisował dwa razy i za trzecim razem już jednak stanowczo odmówił. No a potem ja podpisywałem moją książkę i rzeczywiście miałem bardzo miłe takie spotkanie po koncercie.
Panie redaktorze, to opowiemy tak o tym spotkaniu. Przerwałem pół zdania, bo to były już dwa bisy, jednak na zegarze godzina 8:05 umówiliśmy się na rozmowę z ministrem Michałem Dworczykiem o godzinie 8:10, a przed nami jeszcze wiadomości. Piotr Wit z Paryża, wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Nawzajem i bądźmy optymiści.